Radio Kraków Kultura na co dzień, a teraz z wielką radością przedstawiam Państwu naszych dzisiejszych gości. Pan Borysław Czarakczyjew, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Kłaniam się.
Dzień dobry. Pani redaktor, dzień dobry słuchacz.
I pan Maciej Wilamowski, dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli wszystko wiadomo. Mniej więcej będziemy pochylać się nad substancją zabytkową Krakowa, nad czymś, co bez wątpienia wyróżnia nasze miasto. I tak sobie wyobrażam, jak taka rozmowa mogłaby wyglądać te 45 lat temu, kiedy w 1978 roku Komitet Społeczny przecież się powoływał, jak wyglądał Kraków. Myślę, że moglibyśmy tego miasta nie poznać.
Chyba na pewno. Wtedy byśmy rozmawiali o nadziejach, a dzisiaj możemy mówić o tym, jakie są efekty. I to jest bardzo ważne, dlatego że to nie są tylko efekty, które widzimy wizualnie, ale to są też efekty, które zapoczątkowały w Krakowie bardzo dużą skalę przemian.
Tak, Kraków się zmienia, my wraz z nim. I to już nie tylko rynek główny przecież, ale także, no, można powiedzieć, że to spektrum, to spojrzenie z kosku obejmuje coraz odleglejsze i coraz mniej oczywiste dzielnice Krakowa. I myślę, że o tym również będziemy dzisiaj rozmawiać.
Tak, zwłaszcza, że chcemy poszerzyć naszą ofertę w najbliższym roku bardzo znacząco dla wszystkich tych, którzy mają problemy z zabytkami jako właściciele czy użytkownicy. To jest nowa, ciekawa oferta.
Tak, i to jest nowy, bardzo ważny temat. Między innymi dziś w magazynie Radio Kraków Kultura na co dzień. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura na co dzień.
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Pan przewodniczący chwilę temu uświadomił mi, że w przyszłym roku jubileusz 45-lecia. No a to słowo w Krakowie oczywiście zobowiązuje. Więc czy mam pytać o huczne obchody? Uśmiecham się, bo huczne to może nie jest dobre słowo na ten czas, ale jakieś obchody.
Na pewno tak. Na pewno 45-lecie jest dla nas bardzo ważne. Wydaje się, że dużą pracę wykonaliśmy w ostatnich miesiącach. W szczególności udało nam się ponownie po 10 latach zrobić sesję plenarną z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, co było bardzo ważne. Wiele członków naszego społecznego komitetu zostało odznaczonych wysokimi odznaczeniami państwowymi, ale przede wszystkim uświadomiło nam, że mówimy nie o ochronie zabytków sensu stricte Krakowa, mówimy o ochronie zabytków, które są dobrami, dziedzictwem Polski, a nawet europejskim, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zakończyliśmy renowację czołowej, topowej, topowego elementu, który jest zabytkiem, jakim jest ołtarz Wita Stwosza, no to trzeba powiedzieć, że to jest wydarzenie na skalę światową.
Tak, ale to przeszłość, o przeszłości też dzisiaj trochę będziemy rozmawiać. Wybiegając w przyszłość i to 45-lecie, zamierzamy to, no dobrze, mogę to teraz przypomnieć, właściwie od tego też trochę powinnam zacząć, że mam ten zaszczyt właśnie być również członkinią Społecznego Komitetu, ale o obchodach jeszcze nie rozmawialiśmy, więc to pytanie może jest na miejscu. Jak to przypieczętować, jak myśleć o przyszłości też, bo na pewno jest to ważny temat. Inaczej było w 78 roku, zupełnie inny był kontekst. Kraków, jak powiedzieliśmy, inaczej wyglądał. Więc ta rocznica może też będzie takim momentem do refleksji.
Ta refleksja już następuje, pani redaktor. Przystąpiliśmy do pewnej ewolucji związanej z strategią naszego działania, która wydaje się bardzo ważna, dlatego że ona musi ujmować również niematerialne wartości, które Skosk wniósł w samo miasto Kraków i przyczynił się do transformacji tego miasta w sposób zdecydowany. Jest to najlepiej rozpoznawalne miasto ze wszystkich miast w Polsce, a przyczyną tego na pewno stały się zabytki i ilość turystów, których mamy w Krakowie. Ten przemysł turystyczny bardzo rozkwit dzięki temu, czyli wpływ na nawet mikrogospodarkę lokalną, ona rozwija się właśnie dzięki temu, że Kraków pięknieje. Ale to, co jest istotne i ważne, to zdefiniowanie pewnej misji Społecznego Komitetu, który w ten sposób jak działa, będąc naprawdę unikalnym, to zdajemy sobie z tego sprawę, wypełnia pewną misję i zobowiązanie Polski co do kwestii ochrony zabytków wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
Tak, wymienił pan ołtarz Vita Stwosza i to chyba jest taka perła w koronie. Tak można to podsumować?
No nie tylko, dlatego że jeszcze mamy Wawel, jeszcze mamy Muzeum Narodowe, jeszcze mamy szereg rzeczy, do których się przymierzamy, a przede wszystkim ja bym prosił może pana dyrektora, żeby powiedział o tym, co zaczął mój poprzednik, czyli pan Franciszek Ziejka, czyli o projektach kluczowych.
Mhm. Tak, no staramy się w naszą ofertę, pewne tak brzydkie słowo, produkty w postaci dotacji do odnowy zabytków przykrajać na różne potrzeby różnych dysponentów. Niewątpliwie mamy w Krakowie grupę obiektów, które są, słowo kluczowe tutaj padnie, kluczowe dla kultury narodowej. Mamy miasto, mamy tych zabytków, nareszcie jak tutaj przyjmiemy kryterium od 1000 do 6000, bo ta zabytkowość też jest stopniowalna.
Tak.
No, ale oczywiście wśród tych tysięcy jest kilkanaście obiektów, bez których nie można sobie wyobrazić polskiej historii. Dla nich tworzymy odrębną linię finansową i w tym roku będziemy poszukiwać. W pierwszym półroczu będziemy poszukiwać wśród zabytków Krakowa kilku projektów, które będą mogły być wsparte sumami wielu milionów złotych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Zaczął się nabór. Zobaczymy, co będzie. No, w poprzedniej edycji, którą skończyliśmy w zasadzie niektóre nawet projekty na początku zeszłego roku. No to było też Vita Stwosza, to były sarkofagi polskich królów, marszałka Piłsudskiego, to były wielkie klasztory średniowieczne w Śródmieściu Krakowa. A teraz szukamy nowych projektów i co więcej, już wiemy, że będzie problem z nadmiarem.
Wcale mnie to nie dziwi.
Wstępne rozpoznanie pokazało, że około miliarda złotych to są takie nakłady, które czekają na znalezienie finansowania, inwestycje w zabytkach tych najważniejszych, nie mówię już te o kamienicach, ale tych najważniejszych zabytkach, około miliarda złotych potrzebują użytkownicy, żeby móc realizować bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Oczywiście my takiego wsparcia nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale kilka projektów wyłonimy.
Tak, ciekawe jest słowo, którego pan użył. Czekamy, będziemy szukać. To znaczy, że zakładacie państwo, to jest takie modne słowo, pewną też partycypację. To nie znaczy, że Społeczny Komitet podejmuje decyzje i dysponuje pieniędzmi, tylko no, też jego formą działania jest dialog. Bo to nie tak, że Społeczny Komitet mówi, to jest dobre i tym się zajmiemy, tylko potrzeba rozmowy. To jest chyba podstawowa formuła jednak na nasze
Absolutnie. Czasy. Nasze działania są absolutnie transparentne. Oczywiście, że dysponujemy pewną dotacją z budżetu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.
I to także jest wyjątkowe.
To także jest wyjątkowe.
I to było od początku działania.
Tak było. Biorąc pod uwagę, jak przez te 44 lata to wyglądało, to jest około miliarda złotych, czyli przeliczając na wartość obecną to około 1,5 miliarda złotych, które zostało przeznaczone na wsparcie i odnowę zabytków Krakowa. To też duże zobowiązanie dla SKOSK-u, ale również zobowiązanie dla obywateli, dla miasta. Ale to, co jest bardzo istotne, obserwujemy z roku na rok wzrost partycypacji właścicieli, którzy decydują się na wsparcie ze strony SKOSK-u i za zeszły rok jedna złotówka, która była dofinansowaniem ze strony Społecznego Komitetu, powodowała po stronie właścicieli zainwestowanie 1 złotych 75 groszy, czyli ta skala inwestycji w zabytki w zupełności wzrasta. Oczywiście ona, tak jak powiedział pan dyrektor, ona jeszcze nie jest wystarczająca, dlatego szukamy nowych form i pewnie uda nam się to zrobić.
Oby tak było, chociaż jak wiemy, zabytki mają to do siebie, że te potrzeby właściwie nigdy się nie kończą, bo też rozmawiamy o takich substancjach, które mają po kilkaset lat i były tworzone na inne czasy.
O, to jest szerszy problem. Tutaj warto pamiętać, że SKOSK nie został tylko powołany do ratowania zabytków, jak Często myślimy, słyszymy zabytek, każe nam się jakiś zrujnowany pałac, tak, waląca się chałupa, cieknący dach, odpadające malowidła ścienne. Nie, skąd został powołany i o tym mówi ustawa, do przywrócenia Krakowa do dawnej świetności. Mm-hmm. To jest cel znacznie dalej idący, bo przecież wiemy, że to miasto miało swoje zloty i upadki. Wiek XX był bardzo ciężki dla zabytków Krakowa. W zasadzie była pierwsza wojna światowa, hiperinflacja powojenna, wielki kryzys lat 30., druga wojna światowa, komunizm, klęska ekologiczna, także te zaniedbania tutaj są na wielu odcinkach 60, 70, 80-letnie. Mm-hmm. Trzecia RP też dołożyła troszkę do tych problemów, bo przecież mieliśmy chociażby ogromny problem twierdzy Kraków, fortów, które zostały opuszczone po upadku komunizmu. Najczęściej zostały zlikwidowane na przykład jednostki wojskowe, które tam były i przez 20-25 lat te forty stały, często rozkradane czy dewastowane. Dzisiaj znowu się musimy nimi zająć. Także ten cel jest dużo, dużo szerszy niż tylko uratowanie tego, co jest.
Dobrze, że pani tutaj poruszyła sprawę kwestii, że wymaga to ciągłego działania i stoją coraz nowe wyzwania. Tak, dlatego że ja osobiście myślałem, że nigdy w życiu nie spotkam się ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego, a ono zaczyna być bardzo realne. I biorąc pod uwagę, że jedna trzecia substancji budynków w Polsce to budynki wybudowane przed 1944 rokiem, one wymagają natychmiastowej interwencji związanej z poprawą charakterystyki energetycznej. To wyzwanie XXI wieku i my też musimy się z nim zmierzyć. Dlatego, tak jak powiedziałem, SKOSK stara się poszukiwać nowych dróg i tutaj bardzo liczymy, że podpisane porozumienie w tym roku z marszałkiem województwa małopolskiego da nam możliwość koordynowania i kontroli przepływu wszelkich środków, a także partycypacji w tych wszystkich programach, które są programami unijnymi dla właścicieli kamienic zabytkowych.
Tak, czyli nowe wyzwania, cały czas odnosząc się do tych źródeł i pierwszych lat SKOSK-u w Krakowie. Dzisiaj mamy właśnie kryzys energetyczny, mówi się wręcz o katastrofie ekologicznej i także wydawałoby się z tymi całkiem odległymi od substancji zabytków problemami SKOSK musi się mierzyć. No bo jeśli jest problem z właśnie kryzysu energetycznego, no to pociąga za sobą dalsze implikacje, jak inwestować no, w te zabytki oczywiste i mniej, bo nikt nie będzie przecież stawiał pytania o to, czy Wawel powinien być dofinansowany, ale również mówimy o kamienicach prywatnych i to jest chyba także ogromny temat.
Bardzo ogromny. To jest w zasadzie tylko jeden z elementów tych problemów, które są wyzwaniami XXI wieku, dlatego że no, musimy stwierdzić i to wszyscy widzimy, że z ponad 12,5 tysiąca osób, które mieszkały w centrum Krakowa na początku lat 90., w tej chwili mamy 350 osób, które są zameldowane, a tylko 7 rodzin żyjących w obrębie rynku. I to też jest efektem tego,
jest nieprawdopodobne.
Tego, co się stało, czyli że zabytkowe centrum Krakowa pięknieje i przemysł turystyczny właściwie stworzył swoją strefę przemysłu turystycznego, które wyparło mieszkańców i teraz chyba czas pomyśleć, jak ten proces odwrócić. I wydaje mi się, że jestem o tym absolutnie przekonany, nie tylko wydaje mi się, że SKOSK inwestując tak duże pieniądze w Kraków i zabytki Krakowa oraz mając tak interdyscyplinalne ciało swoich członków musi, a nawet ma prawo uczestniczyć w tej dyskusji.
To jest bardzo, bardzo ważna kwestia, a SKOSK posiada jakieś narzędzia, żeby powiedzieć nie, albo raczej nie, albo wolelibyśmy nie.
Ale tak się dzieje, ale tak się dzieje. Są powoływane zespoły i działają komisje i tutaj może przypomnę tylko, że dość zdecydowany głos zabrał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w zeszłym roku w odniesieniu do chęci zagospodarowania takiego, a nie innego obiektu Kasakówki.
To jest niezwykle istotne. Właśnie. I teraz kilka dni temu, pod koniec marca odbyło się zebranie spotkanie plenarne, które podsumowało te wydarzenia, osiągnięcia minionego roku. Możemy je przywołać. Kosakówka to jest świetny przykład. Wieloletnia debata, narastające nieporozumienia, różne pomysły, jedne lepsze, drugie gorsze.
Ale Kosakówka to tylko jeden z elementów, bo...
Ale taki medialny, bardzo medialny, rozpoznawalny.
Tak, ale wydarzyło się parę wydarzeń, które zmieniły dotychczasową pracę SKOSK-u. Po pierwsze, trzeba przyznać, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat Społeczny Komitet poszerzył się o 33 osoby. I to jest bardzo istotne i ważne, dlatego że udało nam się namówić do współpracy w Społecznym Komitecie osoby, które niekoniecznie tylko zajmują się zawodowo zabytkami, ale wnoszą też pewną wartość dodaną do tego ciała. Staramy się też, żeby nasze działanie opierało się na mocnych fundamentach współpracy. Podpisaliśmy umowę zarówno z Akademią Sztuk Pięknych, jak i z Politechniką Krakowską, które niewątpliwie uczestniczą od lat i od dawna w pracach Społecznego Komitetu. Razem z tymi dwoma uczelniami w tej chwili prowadzimy bardzo ciekawy, właściwie studialny program, który zaowocuje być może zaraz pewnymi efektami, iż rozpoczniemy dialog, jak wykorzystywać ogrody śródblokowe. Te, które są zabudowywane, są tworzone w tej chwili projekty, które będziemy mogli pokazać, a może wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej uda nam się stworzyć pewien instruktaż, manuał, jak postępować z takimi przestrzeniami.
No, bardzo ważne, wejdę w słowo. Wielu było zaskoczonych, że przyroda może być również traktowana jak zabytek. Nie mówię tylko o tak zwanych zabytkach przyrody, ale o pewnej wartości, która czemuś służy poza tym, że oddziela od siebie na przykład budynki.
Tak, absolutnie. A przy tym niesamowita i duża praca zarówno członków SKOSK-u, jak i samego biura w wyborze i odpowiednim nadzorze tych projektów, które są do nas zgłaszane. Bo zgłoszeń jest ponad 160 parę tysięcy. 160 parę zgłoszeń mamy.
To wystarczy, żeby się złapać za głowę.
Tak, jest, oczywiście każdy ma takie czy inne pozwolenie konserwatorskie, więc już ten pierwszy etap weryfikacji, każdy ten projekt przeszedł. Ale staramy się troszkę wyżej stawiać poprzeczkę. I każdy projekt jest analizowany pod kątem spełnienia troszkę wyższych standardów niż te minimalne. Oczywiście pozwolenia konserwatorskie są zawsze wydawane na wniosek. W związku z tym konserwator patrzy od troszkę innej strony, patrzy, czy wniosek, który go trafia, spełni pewne minima. Natomiast nam chodzi o to, żeby to były także pewne maksima, jeśli chodzi o ochronę tego dziedzictwa. Dlatego staramy się eliminować te projekty, które są to zbyt ingerencyjne, które nie chronią czegoś, nazywamy genius loci, nie chronią ducha miejsca, które czasami są też po prostu zbyt drogie, czy nieproporcjonalne, takie pod względem finansowym, czy właśnie skali ingerencji. Tutaj jest potrzebny jeszcze taki dodatkowy filtr, dodatkowe sito. Mam nadzieję, że wszystkie te projekty, które będą w tym roku finansowane, te najwyższe kryteria spełnią.
Tak, bardzo proszę.
Tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, że to, co stawiamy sobie jako zadanie, to oczywiście są pewne działania interwencyjne, dlatego że zdarzają się pewne nieprzewidziane zniszczenia zabytku, gdzie musimy wesprzeć, czujemy się w potrzebie wesprzeć właścicieli, ale...
A możemy jakiś przykład właśnie takiej sprawy trudniejszej podać?
No, to będzie na przykład sprawa związana w tej chwili z pewnymi pęknięciami w synagodze Izaaka, która będzie wymagać interwencji. Natomiast chciałem powiedzieć, że w swoim działaniu w tej chwili koncentrujemy się na tym, żeby projekty miały wartość również społeczną. Żeby projekty również wpływały na otoczenie i na to, jak mieszkańcy odbierają Kraków i to otoczenie, w którym żyją, dlatego że czujemy się odpowiedzialni za tą przestrzeń.
Tak, to jeszcze na zakończenie tej części naszej rozmowy przywołajmy te najważniejsze realizacje ubiegłego roku. Mówiliśmy oczywiście o ołtarzu Wita Stwosza i to rzeczywiście chyba taki
No, miało miejsce uroczyste otwarcie, tak naprawdę to był wieloletni projekt.
Tak. Ale 5-6-letni,
No przyjrzyjmy się chociażby okolicom rynku. Mamy małą rzecz, ale która mnie osobiście bardzo cieszy, bo przechodzę tamtędy prawie codziennie i zwłaszcza wieczorem po prostu oko aż raduje się. To jest ogrodziec przy kościele świętej Barbary. Mm. Jedno z najwspanialszych założeń rzeźby barokowej w późnego XV wieku. Być może ołtarz Wita Stwosza, chociaż tego nie wiemy. Warsztat, przepraszam, Wita Stwosza. Odnowiona, odrestaurowana, pięknie oświetlona, zupełnie nowa jakość w tym najbardziej być może urokliwym miejscu Krakowa. Mamy pracę na Wawelu. Tak. Finał zobaczymy za chwileczkę, chyba w czerwcu. Otworzy się nowy skarbiec królewski. Tam także SKOSK partycypował w remoncie pomieszczeń. To jest to skrzydło, jak wchodzimy na dziedziniec po lewej stronie znajdujące się, skrzydło północne. Mamy pracę w kościele PR-ów, kolegium PR-ów. Zakończyliśmy wielki temat, który został podjęty na początku lat 90. Pięknie odnowione malowidła w salach parteru od ulicy Piarskiej. Też warto zajrzeć przez okno, jeśli jest tylko możliwość. Zobaczyć malowidła związane z Andrzejem Radwańskim, najbitniejszym malarzem Krakowa XVIII wieku.
To od razu wysyłamy też Państwa na świetną wystawę rysunku na Wawelu.
Tak, można. Przy okazji na Wawelu zapraszamy do wystawy na wystawę rysunku. Inny obiekt, do którego można wejść. Zachęcamy też. To jest Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa, ulica Świętego Jana 12, sala na pierwszym piętrze i malowidła z przełomu XVIII-XIX wieku. Odkryte zupełnie niedawno. Jeszcze 3 lata temu nikt nie miał pojęcia, że tam są. Pięknie odnowiony strop barokowy. Sporo jest takich miejsc i to, co cieszy, są to miejsca właśnie, do których krakowianie mogą przyjść i przechodzą, korzystają.
To jest bardzo ważne, aczkolwiek nie umniejszajmy znaczenia tych miejsc, do których się nie wchodzi albo wchodzi się uroczyście. Po prostu są naturalną przestrzenią gospodarzy, takich jak krakowskie klasztory i kościoły.
Kraków jest sakralną stolicą Polski. Był nią pewnie już gdzieś od XII, już na pewno od XIII wieku. To jest duży problem dziedzictwa chociażby zakonów klauzurowych, które już w czasach zaboru austriackiego utraciły te wielowiekowe źródła dochodów. To są ogromne obiekty. Z różnych względów oczywiście siostry zakonne mają problemy z pozyskiwaniem funduszy, no nie pracują chociażby, tak jak zakonnicy zakonów nieklauzurowych. A to jest ogromne dziedzictwo. Pamiętajmy, że to są obiekty, które zachowują ciągłość funkcji, kultury, zasiedlenia od XII czy od XIV wieku. No najstarszym tutaj klasztorem jest klasztor sióstr pani Norbertanek ze Zwierzyńca. Mamy klaryski, które tutaj osadził Władysław Łukietek. Tam nigdy nie było przerwy. One siedzą w tych samych salach, korzystają z tych samych dewocjonaliów, modlą się tych samych obrazów, które modliły się ich poprzedniczki 400 czy 500 lat temu. Musimy to dziedzictwo też ratować, chociaż rzeczywiście tam jest trudniej wejść.
A zatem dzisiaj Radio Kraków Kultura na co dzień i SKOSK, czyli codzienne prace Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Do naszej rozmowy już za moment wracamy.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj o historii, ale także o najnowszych zadaniach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jest z nami pan przewodniczący Borysław Czarak, Czyjew, jeszcze raz się kłaniam.
Dzień dobry.
Oraz pan Maciej Wilamowski, dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Rozmawialiśmy o tym, co było, ale też co jakiś czas pojawiało się światło na nowe zadania, nowe wyzwania. Zanim porozmawiamy o tych spektakularnych realizacjach, które zawsze rozpalają media, no bo to też jest istotą Krakowa. To jest tak stare miasto, kryje tyle tajemnic, że trudno się dziwić, że pewne rzeczy, którymi być może mogliby się zainteresować wyłącznie konserwatorzy, stają się tematem takich rozbudowanych medialnych narracji. Tu oczywiście nawiązuje na przykład do grobu Jana Olbrachta. Na pewno będziemy za chwilę o tym mówić, ale najpierw coś, co może nie brzmi jakoś tak bardzo medialnie, ale jest właściwie taką małą rewolucją w działaniach SKOSK-u. Mianowicie dostęp do tych zasobów, zasobów finansowych, który no, będzie otwarty inaczej, by tak rzec. Jak to podsumować najlepiej? Nie chcę zdradzać tutaj...
Znaczy, kontynuując jak gdyby wątek, tak. którym skończyliśmy poprzednią część, czyli tego społecznego znaczenia, tak. Zdaliśmy sobie sprawę, że w obrębie pomnika historii niestety są kamienice, które, czy też obiekty, które zasługują absolutnie na to, aby być odnowione. I w tej przestrzeni publicznej zauważamy, że one nie znalazły jakiegoś uznania w pracach komitetu być może. Otóż to nie jest tak. Mhm. My zauważamy i tworzymy jak gdyby taką listę interwencyjną, która przekłada się na to, że czasami nawet namawiamy właścicieli do tego, żeby złożyli wnioski. Natomiast okazuje się, że wiele z tych obiektów jest nie wpisanych do rejestru, tylko do ewidencji zabytku.
Czyli to jest jakby poziom niżej.
Tak, poziom niżej. Jest to miejska ewidencja zabytków. I w tej chwili w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta, jak i z konserwatorem wojewódzkim, jak i z konserwatorem miejskim, na tym posiedzeniu plenarnym podjęliśmy decyzję o tym, że od przyszłego roku będzie możliwość składania wniosków o dofinansowania dla obiektów, które są ujęte w gminnej ewidencji w zakresie prac, które będą objęte nadzorem konserwatorskim i przede wszystkim w odniesieniu do tych elementów, które są widoczne w przestrzeniach publicznych, czyli przede wszystkim elewacji. Jest to dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, ale też wszyscy mówią, że to pewna rewolucja.
Tak. I może przykład jakiś od razu takiego miejsca, które no, być może widzimy właśnie każdego dnia i zastanawiam się, czy ta fasada nie mogłaby się wreszcie jakoś zmienić. Nie wiedząc o tym, że są pewne trudności.
No, tak, takich obiektów mamy kilka. Najczęściej te już najbardziej zrujnowane, to za tym się kryją problemy prawne. Problemy prawne, problemy własnościowe.
No tak, spuścizna
II wojny światowej.
Tak.
Natomiast chociażby weźmy Stare Podgórze. Tam jest około 40 obiektów w rejestrze, natomiast kilkaset kamienic jest właśnie w tym szerszym, czy też niższym rangą
czyli w spisie zabytków,
czyli w ewidencji. I one od przyszłego roku, a tak mówimy o wnioskach, które już w tym roku można składać na rok przyszły,
tak.
Będą mogły także ubiegać się o dofinansowanie w zakresie remontów elewacji. To jest, tych zabytków ewidencyjnych w Krakowie mamy ponad 6300. Pan przewodniczący tutaj powiedział, że tu jest dodatkowy wymóg, że to musi być w obrębie pomnika historii. Ale pomnik historii w przypadku Krakowa to i tak jest bardzo duży obszar, bo to jest nie tylko Stare Miasto, nie tylko Kazimierz, ale właśnie Stare Podgórze. To jest cała zabudowa do Alei Trzech Wieszczów. To jest także wschodnia część centrum Krakowa z dzielnicą Wesoła. To jest bardzo duży zespół obiektów i mam nadzieję, że w ciągu kilku lat dzięki temu ten układ, wygląd Pierzei ulic, w którym mamy obiekty nieodrestaurowane i czasami właśnie ten zabytek, który też skosk pomógł, że to się zamieni, wygładzi się. Będziemy mieli po prostu już całe zespoły zabudowy miejskiej pod względem estetycznym doprowadzone do takiego stanu, jakim są chociażby ulice w takich krajach, już nie mówię o Niemczech, ale chociażby w Czechach czy na Węgrzech.
Jeśli można, tylko dla naszych słuchaczy, którzy byliby zainteresowani tą sprawą, to wszelkie informacje można znaleźć na stronach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, ale również chcieliśmy powiedzieć, że pewną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest to, iż wnioski, które są składane do nas, muszą posiadać już pozwolenie na budowę, jak i zezwolenie konserwatorskie na pracę. Czyli
trzeba to
z tym wyprzedzeniem właśnie uprzedzamy, że w przyszłym roku będzie to już ta możliwość. Również chcę powiedzieć, że bardzo mocno pracujemy nad tym, aby działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i obiekty, które są przedmiotem jego dofinansowania, mogły również korzystać z nisko oprocentowanych kredytów, które służą poprawie charakterystyki energetycznej budynków, ale tutaj jesteśmy w bardzo zaawansowanej, już chociaż długotrwającej dyskusji z bankami i sądzę, że tą informacją pospieszymy do pani redaktor, jeżeli będzie tylko ona zaistnieje jako prawda.
Bardzo proszę, oczekuję wobec tego na maila. pana dyrektora, bo takie maile najczęściej właśnie przychodzą w ważnych sprawach związanych ze SKOS-kiem. Tak, i to jest to działanie, które może nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka, czyli współuczestnictwo, partycypacja w życiu mieszkańców i dlatego też koniecznie zależało mi, by tę część rozmowy od tego wątku rozpocząć, no ale SKOS-k jednak przede wszystkim kojarzy się z tymi wielkimi realizacjami. Powiedzieliśmy Wawel, powiedzieliśmy oczywiście ołtarz Wita Stwosza. Co w tym roku? Kilka dni temu wszystkie uchwały zostały podjęte i już wiemy, jaki jest plan.
Tak, to będzie parad 100 zadań. Oczywiście jak zwykle centralne miejsce musi mieć Wawel. My mamy pewne obowiązki.
Zmieni, tak.
Mówimy cały czas mieszkańcach Krakowa, ale SKOS-k jest instytucją narodową. Ma obowiązki wobec wszystkich Polaków, bo to oni się składają na te środki, którymi dysponujemy. A więc Wawel. Prace w zamku, prace w katedrze. Tutaj najbardziej intrygującym tematem jest oczywiście kaplica króla Jana Olbrachta. Najstarsze dzieło, miejsce, w którym znajdują się najstarsze dzieła renesansu na ziemiach polskich.
Co wiemy na temat prac?
I nadzieja, że uda się znaleźć grób króla. To jest ostatni grób królewski w Polsce, który wydaje się, że możemy jeszcze odnaleźć. My wiemy, że on się gdzieś znajduje w tej kaplicy, pod tą kaplicą, ale nigdy zapiski historyczne nie przekazały, w którym miejscu, a nigdy do tej pory go tak intensywnie nie szukano. Dzięki temu, że ze względów konserwatorskich trzeba było zdjąć posadzkę, zdemontować posadzkę, ona oczywiście wróci na swoje miejsce. Pod tą posadzką znaleziono sklepienie, pod sklepieniem coś jest, jest to przypuszczalnie grób. W ciągu najbliższych tygodni archeolodzy bardzo delikatnie, nieinwazyjnie przez endoskopu spróbują zajrzeć do środka. Może trafimy na pochówek Jagiellona. To oczywiście wielkie znaczenie symboliczne, sentymentalne w pewnym sensie też, ale oczywiście też ogromne byłoby odkrycie naukowe, bo wyposażenie grobu króla, pokazanie jak chowano najważniejsze osoby w państwie, jakie treści temu pochówkowi starano się nadać w warstwie symbolicznej. To jest też oczywiście ogromny postęp wiedzy o naszej przeszłości.
No tak, i takie odkrycia nie zdarzają się co roku. To rzeczywiście byłoby wielkie wydarzenie. Jakoś tak w procentach możemy te szanse wycenić.
Są duże, bo jest to do tej pory jedyny grób, który rzeczywiście udało się zlokalizować w obrębie tej kaplicy, więc wszystko nakazałoby przypuszczać, że jest to właśnie król. Raczej zwłok królewskich, chociaż groby na Wawelu miały różne koleje losu, czasami były nieco obsesowo traktowane po wielu stuleciach przez kolejne pokolenia, to jednak myślę, że grobu królewskiego nie ruszono by. I natomiast oczywiście może być jeszcze w innym miejscu tej kaplicy, gdzie archeolodzy jeszcze nie dotarli, więc pewne napięcie jest.
Tak, no to rzeczywiście są wspaniałe wieści, takie kojarzące się z jakimiś filmami sensacyjnymi na podobne tematy. Zresztą notabene taki też mógłby powstać, skoro powstał już film o krakowskich potworach, którego pewnie panowie nie oglądali, zajmując się sprawami SKOS-ku.
Mamy czas.
No właśnie. A może warto rzeczywiście czasem spojrzeć na Kraków z zupełnie innej, dosyć fantastycznej perspektywy. My jednak trzymamy się realiów, czyli w pierwszej kolejności bardzo medialny temat grób królewski. No i może dalej przebiegając wzrokiem tę listę, myślę, że zatrzymamy się przy Grodzkiej. Tam z kolei taki zabytek, no właśnie, idąc Grodzką, widzimy coś, co zabytkiem nie jest.
Tak, no trudno nie...
Ale nie wszyscy to wiedzą.
Spojrzenia nie skierować idąc Grodzką na kościół Piotra i Pawła, jego fasada tu przyciąga każdego.
Ale to jest
fasada, mówimy o tym, co przed fasadą.
Nie jest atrapą, no to oczywiście mamy przed fasadą kościoła, widzimy figury na postumentach 12 apostołów. Warto mieć świadomość, że to są kopie, późne dwudziestowieczne kopie, różnej klasy zresztą, bo powstające tak przez dłuższy okres czasu.
Ale jako zespół robią wrażenie, bo ten zespół jest istotą.
Robią wrażenie, nadają dynamizmu barokowymi pozami tak, i drapowaniami szat całemu temu wnętrzu urbanistycznemu. Natomiast oczywiście to są kopie. Oryginały zostały ściągnięte w okresie PRL-u. ponieważ był już w bardzo złym stanie. Kamień, z którego był wykonany, był rozmywany niczym bałwanek śnieżny w promieniach wiosennego słońca.
A to się wiązało był też z zanieczyszczeniem.
Kwaśnymi deszczami. Jest to widomy znak klęski ekologicznej, która nawiedziła Kraków w wieku XX. One zostały zdjęte, były przez kilkadziesiąt lat przechowywane w takim niedostępnym na co dzień małym dziedzińczyku, który znajduje się między prezbiterium kościoła a murem od strony plant. Musiały być stamtąd usunięte. I w 2011 roku dźwig załadowały na platformę i wyjechały pod Kraków, ponieważ na terenie tego dziedzińca powstaje zaplecze Panteonu Narodowego, nowego miejsca pochówku wielkich Polaków. Chociażby Krzysztof Penderecki, wiemy, że przed paroma dniami spoczął właśnie w tym Panteonie. One muszą tam wrócić. Mówię o tych oryginałach rzeźb. Są w szopie pod Krakowem, dobrze zabezpieczone, natomiast powinny wrócić. Zaczynamy 3-letnie przedsięwzięcie związane z zabezpieczeniem, konserwacją tych rzeźb. One nie będą rekonstruowane. Metodami konserwatorskimi zostaną utrwalone, tak żeby już deszcz i mróz ich się nie imał. I wrócą. Mam nadzieję, że w 2024 roku wszystkie rzeźby wrócą. Właśnie na ten dziedzińczyk będzie można oglądać jako pamiątki dziejów Krakowa.
Właśnie, na dziedzińczyk, czyli te, które stoją przed fasadą.
Zostaną,
tak. No i żeby obejrzeć to prawdziwe dzieło, trzeba będzie się trochę pofatygować. I to też jest ważne, też jest to jakieś święto, oglądanie zabytków Krakowa. 12 apostołów. Król Jan Olbracht, miejsce jego pochówku. Myślę, że z tych takich spektakularnych projektów powinniśmy chyba jeszcze powiedzieć o rekonstrukcji organów w opactwie tynieckim. No to jest bardzo ciekawe i takie nieoczywiste zadanie. Ono zresztą, tak zrobiłam mały research, nie wszystkim się spodobało. Czy to dobry pomysł, żeby rekonstruować renesansowe organy?
Absolutnie dobry, dlatego że powiedzmy po pierwsze, że opactwo tynieckie przygotowuje się do tego, do obchodów tysiąclecia. Tak. Opactwo tynieckie to nie tylko najstarszy klasztor w Polsce, ale to również kolebka chorału gregorańskiego, który do jeszcze XXI wieku jest pielęgnowany, a więc trudno odłączać opactwo tynieckie od całego sakrum i muzycznej oprawy.
Tak, tak, ale myślę, że nie to jest...
I tak dalej, ale mówię o kontekście muzycznym, który jest tak bardzo ważny w opacji i on ciągle istnieje. Dlatego chęć odtworzenia organów, które są, znalazłyby się po prawej stronie stali obecnego kościoła, wydaje się projektem bardzo intrygującym, a również ciekawym. Weźmy pod uwagę, że zachowało się bardzo mało i nawet ikonografii tego elementu, który był wyposażeniem kościoła tynieckiego i trzeba powiedzieć, że byłoby to jakieś uwieńczenie tej całej rekonstrukcji wnętrza kościoła tynieckiego, która następuje od 30-40 lat.
Tak.
Dodajmy jeszcze, że w te zrekonstruowane organy będą montowane oryginalne elementy, które są przechowywane w klasztorze. Wiem z badań drewna, że część z nich została wykonana z drewna ściętego w XV wieku. Są to rzeczy jeszcze średniowieczne. Natomiast sam instrument organowy będzie dość wierną kopią renesansowych organów, które zachowały się w Złotym Potoku. Tutaj zresztą komisja znawców objeździła kilkanaście miejsc w Polsce, szukając właśnie takich organów renesansowych. To jest dosyć rzadki instrument, rzadko zachowany, które by pasowały. Wybrano tutaj dokładnie pewien wzorzec, także to nie będą współczesne dwudziestowieczne organy, ale organy, cały ten instrument, zespół piszczałek, ten elementy nadmuchu powietrza będą ściśle odwzorowywały XVI-wieczny oryginał.
Tak, no powiem taki banał, instrumenty muzyczne też są częścią dziedzictwa. Może nie dla każdego jest to oczywiste, tak jak przyroda jest elementem dziedzictwa, co nie dla każdego, powtórzę tę frazę, jest oczywiste, no ale tej wrażliwości musimy się uczyć. No niewiele nam czasu zostało na kolejne projekty, ale chyba muszę spytać o Stanisława Wyspiańskiego. Taki kolejny niekończący się krakowski temat. Co w tym roku?
Będą kontynuowane prace związane z renowacją polichromii w kościele.
Mówimy o Franciszkanach.
Tak, kościele
czyli kolejny medialny temat, kłótnie, dyskusje. No Tuskowsk musiał się jednak trochę tłumaczyć.
To znaczy, Skosk podjął pewne interwencje, dlatego że prace, które zostały przeprowadzone w sposób, który odpowiadał pozwoleniu konserwatorskiemu i konserwator wojewódzki absolutnie nie wnosił tutaj zastrzeżeń co do technologii przyjętej zasad pracy. Natomiast efekt końcowy budził duże kontrowersje, które odbiły się w szczególności echem w mediach społecznościowych. Społeczny Komitet powołał komisję techniczno-konserwatorską, która zleciła dodatkowe niezależne opinie ekspertom, którzy zajmują się twórczością Stanisława Wyspiańskiego. No i trzeba powiedzieć, że jedno wiemy już na dzisiaj, co jest bardzo ważne. Nie doszło do zniszczenia żadnego elementu zabytku. Polichromie zostały odtworzone w sposób pod względem technicznym poprawny, natomiast no, wymagają korekty i miejscowych pewnych interwencji kwestie artystyczne związane z pewnymi elementami. Nie chciałbym tutaj budzić emocji i mówić, które, ale wszyscy sobie chyba zdajemy sprawę.
Tak, no de gustibus non est disputandum. Wiadomo, jesteśmy w Krakowie, o sztuce się dyskutuje i powiedziałabym, że to jest trochę taki nasz leitmotiv zainteresowania zabytkami. Na pewnym etapie wszyscy się na nich znamy, tak jak na muzyce Fryderyka Chopina czy sportach olimpijskich, taka nasza uroda. Co dalej się będzie działo? To jest kwestia po prostu kontynuacji tego projektu, czy może jakieś nowe zadania związane z polichromią u franciszkanów?
Tam jeszcze zostało jedno skrzydło transeptu. Koniec byłby tej części kościoła, byłaby zakonserwowana gabująca prezbiterium transem. Natomiast oczywiście bazylika franciszkanów ma dalej pewne potrzeby. Jest nawa główna. To jest temat na najbliższe, pewnie jeszcze kolejne 3-4 lata. Myślę, że do końca kwietnia Społeczny Komitet, wracając do tematu tych malowideł kontrowersyjnie zakonserwowanych, przedstawi pewne konkluzje. Natomiast głos finalny będzie oczywiście należał po pierwsze do gospodarza obiektu. Wiem, że ojcom franciszkanom zależy bardzo, żeby osoby, które tam będą przychodzić i słuchać na przykład przewodnika, żeby się dowiadywały, że to jest jednak malowidło Wyspiańskiego, a że nie to jest byłe malowidło Wyspiańskiego, albo że kiedyś tam było malowidło Wyspiańskiego, więc tutaj ojcowie franciszkanie są bardzo otwarci na dochowanie najwyższych standardów konserwatorskich. Natomiast komitet będzie musiał przedstawić propozycję konserwatorowi zabytków. On jest władzą tutaj ustawową i on ostatecznie określi, czy i jakie poprawki będą tam wprowadzane.
Tak, i może na koniec, no, oczywiście rozmawiamy w Krakowie, o Krakowie inaczej być nie może w kontekście Społecznego Komitetu, ale chciałabym jeszcze jeden ważny fakt wywołać. Ostatnio jeden z członków komitetu podróżował do Ukrainy i no też jest niezwykle istotne, by powiedzieć, że siedzimy tu, interesujemy się tym, co nas otacza, ale nie zamykamy oczu na to, co się dzieje za wschodnią granicą, także w gronie Skosku.
Tak, tym bardziej, że musimy pamiętać, że zabytki, które mogą zostać zniszczone, to są zabytki kultury również polskiej i to samo tłumaczyłem, udzielając wywiadu dla Radia Litewskiego, że to właśnie zabytki naszej Unii i nie możemy pozostać wobec tego zupełnie obojętnymi. I tutaj jedynie z naszej strony jakiś taki efekt naszej dyskusji to prośba do wszystkich, którzy są dysponentami zabytków, aby również zwrócili uwagę, czy ich zabytki są zabezpieczone odpowiednio, chociażby pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
Myślę, że do tego tematu i do wielu innych tematów będziemy wracać. Tutaj trochę sterowałam tą listą. Tak się umówiliśmy, że wywołamy kilka istotnych miejsc, obszarów. Może o czymś ważnym nie powiedzieliśmy. No na przykład mieliśmy rozmawiać o Podgórzu.
Wspomnijmy o porcie Święty Benedykt.
Koniecznie.
Temat tu też jest wyrzutem sumienia dla chyba władz Krakowa, dla miłośników zabytków. No, najbardziej malowniczy, może obok otoczenia Kopca Kościuszki, element fortyfikacji austriackich. Jest decyzja, bo to wiem, jest decyzja władz miejskich, że fort nie będzie dzierżawiony, nie będzie sprzedawany, będzie zagospodarowany przez instytucje miejskie. W tym momencie wspomagamy miasto Kraków finansowo w opracowaniu koncepcji funkcjonalnej i projektu użytkowego tego fortu. Liczymy, że znajdzie się tam coś, co będzie służyło krakowianom. A więc być może jakaś instytucja kultury, czy instytucja lokalna, czy miejsce dla organizacji pozarządowych. Tutaj odpowiedź da w dużej mierze architektura tego obiektu. Ona jest bardzo nietypowa. Tam jest w zasadzie jedna klatka schodowa, to przy dużej powierzchni tego obiektu jakby ogranicza pod względem chociaż bezpieczeństwa, czy przepisów przeciwpożarowych, ilość osób, które mogą tam jednorazowo przebywać. To wszystko zostanie w projekcie, który współfinansujemy, będziemy współfinansować określone i miasto zaproponuje jakiś cel. Myślę, że ten obiekt będzie wspierany też przez Skocki, jeśli tylko miasto będzie o to prosiło.
Czyli nie tylko rynek główny, nie tylko te najbardziej znane obiekty, ale również Podgórze, czyli jedna z najmłodszych dzielnic Krakowa. No myślę, że w perspektywie Krakowa takich kwantyfikatorów możemy używać, chociaż są oczywiście jeszcze dużo młodsze. Wrócimy kiedyś na pewno do tego tematu. To było nasze pierwsze w tym roku spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, pan Maciej Wilamowski i przewodniczący SKOSK-u, pan Borysław Czarakczyjew, byli dziś gośćmi Radia Kraków Kultura.
Dziękujemy za zaproszenie.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Miłego dnia życzymy.
Do widzenia.
Dziękuję.